Kryptorewolucja finansowa. Jak kryptowaluty zmienią świat? W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak kryptowaluty zmienią świat według Sławka Zawadzkiego, w mojej opinii jednego z najodważniejszych kryptowalutowców w polskim świecie. Witam Cię, Sławku.
Czołem, Roman. Bardzo mi miło. Taka zapowiedź to piechotą nie chodzi.
Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Otóż pokazałeś już światu, przedstawiając się nieraz na YouTubie,
tak.
Z jakimi problemami musisz się mierzyć. Możesz nam powiedzieć, jak wygląda teraz świat kryptowalut?
Jeżeli chodzi o świat kryptowalut w Polsce i mówię tutaj z perspektywy osoby, która prowadzi platformę kryptowalutową, no to myślę sobie, że jakby wskazałbym kilka takich niezależnych wektorów działań. Jedna rzecz to jest ciągłe wymyślanie nowych rozwiązań, takich, które mają wyprzedzić rynek, zaspokoić potrzeby rynku. Jednocześnie biorąc pod uwagę, kiedy projektujemy takie rozwiązania, że ustawodawca albo regulator będzie miał z tym jakiś problem. Więc zastanawiamy się, co zrobić, żeby ten regulator albo ustawodawca miał jak najmniejszy problem. I to jest jakby jeden zakres naszych działań. Natomiast drugi zakres to jest ciągła dyskusja z policją, z prokuraturą, z różnymi kontrolami różnych urzędów. I kiedyś, to znaczy jeszcze 2 lata temu, myślałem sobie, że to jest jakieś przekleństwo, z którym jakby nie mogę sobie poradzić, a dzisiaj uważam, że to jest po prostu część biznesu kryptowalutowego w Polsce. No bo jakby nie patrzeć, kryptowaluty to jest pionierskie działanie. Pionierów poznajemy, wiesz po czym? Po strzałach w plecach. Nam natomiast wydaje się, że mam dość mocny pancerz i te strzały się odbijają, ale faktycznie prowadzenie biznesu krypto dzisiaj to, tak jak powiedziałem, urzędy, policja, prokurator z jednej strony, a z drugiej strony wymyślanie, co takiego może przynieść nam tą nową rewolucję w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Jasne. Czy myślisz, że w otoczeniu tego ociężałego systemu legislacyjnego kryptowaluty będą wzrastać, mają potencjał na wzrost w przyszłości?
Tak. Znaczy, myślę, że powiedziałeś o ważnej rzeczy, że to kryptowaluty mają potencjał. Nie, że otoczenie ma potencjał czy zezwala, tylko kryptowalut, naturą kryptowalut, w szczególności Bitcoina, jest to, że on będzie się rozpychał rękoma i nogami. I według mnie trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, żeby udało się to zatrzymać. Jestem w stanie wyobrazić sobie taki scenariusz, że nagle oto w Polsce czy w Europie zakażą kopania Bitcoina, obrotu Bitcoinem, nałożą jakieś bardzo ciężkie sankcje, regulacje na giełdy kryptowalutowe. Tak, to może mieć miejsce, oby nie miało, ale to może mieć miejsce, ale mimo to natura Bitcoina i też niektórych pozostałych kryptowalut jest takich, że żadne regulacje i żadne ograniczenia nie sprostają, no bo to jest taka technologia i taka przestrzeń, której nie możemy wyłączyć, której nie możemy regulować, na którą nie możemy nałożyć jakiś ram. To wszystko ma zawsze charakter iluzoryczny. No, więc oczywiście Bitcoin będzie rósł i ostatecznie zwycięży. Jeszcze jedno zdanie. Bo czasami pada takie pytanie, czy to możliwe, że Bitcoin kiedyś zastąpi złotówki, dolary, euro i inne waluty. Tego nie wiem, ale jedno jest pewne. Bitcoin będzie na pewno równoległym systemem płatniczym, do którego państwo nie będzie mogło przełożyć swojej ręki, nie będzie mogło na to wpływać i im bardziej będziemy mieli większe trudności, jeżeli chodzi o obrót na przykład złotówkowy, tym coraz większa ilość zwykłych obywateli, Kowalskich, Nowaków, Malinowskich będzie przychodziła właśnie do świata kryptowalutowego.
Jasne, czyli jakby twoja narracja wygląda tak, że pójdziemy w stronę uregulowania, a nie zakazania, choć dopuszczasz też taką możliwość, tak, że Bitcoin gdzieś będzie zakazany. I to są jakieś trudności. Wspomniałeś też o pionierach i tak mi się nasunęło, skoro uważasz się za pioniera, ja też cię uważam za pioniera w obrębie tego, co robisz, to chciałbym wiedzieć, z jaką największą trudnością przyszło ci się parać?
Jest jedna rzecz i to jest właśnie nie zewnętrzne siły, czyli nie wiem, jakieś ataki wysokich urzędów w Polsce, czy jakieś ciężkie przesłuchania na policji. Ja bym powiedział, że to jest pewien opór wewnątrz naszej organizacji, w Kandze na przykład. Uważam, że mamy świetny zespół, 70 osób utalentowanych, ale jednak od czasu do czasu przychodzi prymat urzędniczy, a nie prymat biznesowy. I co mam na myśli, kiedy mówię o prymacie urzędniczym? Mówię o tym, że kiedy wymyślamy nowe rozwiązania, to nawet najwięksi i najmocniejsi liderzy w Kandze potrafią powiedzieć: hej, ale zapytajmy się prawników, co o tym myślą. I ja wtedy mówię: nie pytajcie się prawników, co o tym myślą, bo powiedzą wam 15 powodów, wam wymienią, dlaczego danego produktu nie wprowadzać. Raczej wymyślcie ten produkt, zastanówcie się, czym on pomoże ludziom i wtedy idźcie do prawników i powiedzcie, że oni mają ten produkt albo to rozwiązanie obronić. Więc tak naprawdę największą trudność, którą ja spotykam na swoim teraz biznesowym życiu, to właśnie taki wewnętrzny opór moich współpracowników, którzy ostatecznie jednak biorą ten ciężar i dźwigają na swoich plecach całą Kangę. Więc jestem z nich strasznie dumny i uważam, że są bardzo dzielni.
To czyni ciebie pionierem w jakimś stopniu, nawet wewnątrz twojej organizacji, prawda? Jeżeli jest tak, jak mówisz, a zakładam, że tak jest. Mhm. Natomiast ciekawi mnie też, no bo tutaj okej, są trudności, tylko po co i o co walczymy? Jakby skąd się narodziła ta myśl? Może tutaj genezę wiele razy już powiedziałeś, ale czy towarzyszy ci jakaś misja w obrębie Kanga Exchange?
No tak, to znaczy ja jestem po pierwsze wolnościowcem, bardzo dużym wolnościowcem. Sam fakt, że jesteśmy ty i ja dzisiaj tutaj na Azbiro i w tej przestrzeni ze sobą rozmawiamy, charakteryzuje, że wskazuje na to, że jesteśmy określonej substancji w jakimś tam wymiarze, właśnie wolnościowym. I ja dostrzegam po prostu w kryptowalutach to wyzwolenie, które można wyzwolić z okowów, z pewnych ram, które tutaj rządy i państwa nam narzucają. I dla jasności, ja jestem za tym, żeby przestrzegać prawa, wierzę w państwo, które chroni mnie przed przestępcami, ale nie wierzę w państwo, które próbuje ochronić mnie przed samym mną, albo w państwo, które próbuje mnie oszukać poprzez to, że dodrukowuje pieniądze i wywołuje mechanizmy inflacyjne, które okradają mnie, moich rodziców, moich bliskich, ciebie i tak dalej. Więc Kanga, która nierozerwalnie związana jest z promocją kryptowalut, z promocją nie tylko w postaci implementacji konkretnych rozwiązań, ale w ogóle zgłoszeniem tej ewangelii apologetyki związanej z kryptowalutami, no jakby realizuje to, co jest najgłębiej ukryte w moim sercu, czyli to pożądanie, tą potrzebę walki o wolność, bo jesteśmy zniewoleni. Takie są fakty. I nie, żeby było jasne, nie, to nie jest tak, że jesteśmy zniewoleni tylko w Polsce. Nie, w tej chwili od zawsze tak było. Państwa próbują dojść do władzy i zniewolić nas jeszcze mocniej i właśnie kryptowaluty mogą się okazać i okażą się tą ostatnią i skuteczną deską ratunku.
Okej, w to wierzysz. Rozumiem, w to wierzysz i o to walczysz jak najbardziej. To jest rewolucyjne, ponieważ kryptowaluty mogą być tą ostatnią deską ratunku w walce o wolność. Czy dostrzegasz jeszcze jakieś korzyści w najbliższych latach? Bo wiesz, jakby zdajemy sobie sprawę, że najpierw idzie technologia, potem idzie legislacja i ludzie już mnóstwo użyteczności wymyślają wokół tego i możemy tutaj się odwołać do Zajdla.
Tak.
Niemniej jednak chciałbym, żebyś mi powiedział, czy widzisz już coś, co w twojej ocenie może być rewolucyjne poza tą walką o wolność?
No tak, to znaczy to walka o wolność to jest ta warstwa ideowa, natomiast kryptowaluty, czy sama w ogóle technologia blockchain przyciąga coraz większe rzesze użytkowników, choćby z tego, że na przykład eliminuje nieefektywność w organizacji społecznej. Weźmy przykład ksiąg wieczystych na przykład. Tak? Mówimy teraz konkretnie o technologii tak. Blockchain. No, dzisiaj, jeżeli chcemy, obrót nieruchomościami jest ważny dla organizacji każdego kraju. To jest jeden z najważniejszych obrotów. Tak? Mhm. Dlatego musimy mieć powołane specjalne sądy, które dbają o to, żeby w księgach wieczystych był porządek. W Gdańsku, skąd pochodzę, jak robisz zmianę w księdze wieczystej, to zobaczysz ją. Ostatnio słyszałem, że po 9 miesiącach. Jest to nieefektywne, organizuje to całe grupy urzędników, sędziów, a teraz oto okazuje się, że za pomocą blockchaina to może kosztować prawie nic i mieć natychmiastowe skutki. A zatem korzystanie z technologii blockchain i korzystanie z mechanizmów tokenizacji i korzystanie z kryptowalut sprawia, że rośnie nam społeczna efektywność. To jest w ogóle dobre i pożądane dla wszystkich. Oczywiście wiąże się to z pewnymi skutkami, niektórzy by powiedzieli negatywnymi, my jako wolnorynkowcy powiemy naturalnymi, oto okaże się, że nagle istotna część, czy istotna frakcja społeczna musi zmienić zawód, w szczególności mówimy o urzędnikach, bo nagle ta ciężka praca, którą wykonywali do tej pory, no będzie realizowana już przez technologię. To jest jak gdyby ta jedna korzyść, efektywność społeczna. No i oczywiście druga korzyść, którą nie sposób nie dostrzec, ta najbliżej naszej skóry. spójrzmy na cenę Bitcoina każdego roku, jak się zmieniała. Jak wyglądają dzisiaj programy emerytalne? To jeżeli ktoś wierzy w program emerytalny taki, który będzie zapewniony przez państwo, no to nie ma co ukrywać, ten ktoś dał się oszukać, został oszukany bardzo mocno. Natomiast jeżeli dzisiaj ktoś, kto nas ogląda, jeszcze nigdy nie kupił Bitcoina, ale od dzisiaj zacznie go kupować, to nie jest porada inwestycyjna, możemy się mylić, ale prawdopodobnie w ciągu kilku lat będzie mógł spokojnie zbudować swoją emeryturę. Więc to jest ta rzecz, o której warto mówić. Przypomnijmy, że dzisiaj, jak nagrywamy ten materiał, Bitcoin jest warty 20 parę tysięcy dolarów. Kilkanaście lat temu był warty okrągłe zero. Więc to pokazuje, jak wielki potencjał kryje się właśnie w tej technologii, w tej przestrzeni.
Jasne, jasne. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Powiedz mi, czy widzisz jakąś przeszkodę, taką główną w adopcji kryptowalut? No bo powiedziałeś o czymś bardzo fajnym. Ja jakiś czas temu kupiłem dom i no długo czekałem na ten wpis do księgi, tylko nie wyobrażam sobie, żeby w takim burdelu, bo inaczej tego nie można nazwać, zrobić porządek. Wyobrażam sobie, blockchain jako baza danych może to uporządkować, ale nie wyobrażam sobie, żeby z tego burdelu przenieść to od razu do blockchaina. To jest mnóstwo czasu, żeby to zrobić, ponieważ trzeba to w jakiś sposób usankcjonować i zebrać tych wszystkich ludzi i te niepewne informacje do jednego worka. I skoro to jest takie dobre, bo w mojej opinii jest, to gdzie jest główny problem z adopcją kryptowalut w tym momencie?
To jest takie zjawisko, które ja na swój własny użytek nazywam hedonizmem urzędniczym. To znaczy, znowu się nie chcę obrażać urzędników, bo uważam, że są bardzo potrzebni i bez urzędników państwo nie mogłoby funkcjonować, ale jednak bycie urzędnikiem generuje pewne mechanizmy. Po pierwsze, każdy urzędnik chce być potrzebny. Po drugie, jeżeli decyduję się na pozostanie urzędnikiem, to prawdopodobnie wybieram jakby prostszą drogę w tym znaczeniu, że nie prowadzę biznesu, rezygnuję z lepszych zarobków, ale w zamian za to, że będę miał urlopy, pracę od 8 do 16 i gwarancję zatrudnienia. Tak? I teraz jak ktoś, kto reprezentuje substancję urzędniczą, ma być innowacyjny i zmierzać na przykład do zwiększenia efektywności, skoro zwiększona efektywność sprawia, że staje się tak naprawdę mniej potrzebny, tak? No bo pewne zadanie, to co robiło do tej pory trzy osoby, może być, może mogłaby robić jedna osoba. Więc ten hedonizm urzędniczy, wywyższanie swojej roli, mówienie, że jesteśmy potrzebni i jakby wskazywanie, że trzeba powoływać nowe mechanizmy regulacyjne czy nowe urzędy, on będzie miał miejsce. On będzie miał miejsce. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ograniczenia biurokracji, wdrażanie rozwiązań, które właśnie tą pracę urzędników mogą ograniczyć, to się będzie zdarzało tylko wtedy, kiedy państwo będzie stało już naprawdę na skraju bankructwa. Będzie widziało, że nie jest w stanie nawet poprzez dodruk swoich pieniędzy utrzymać tej całej machiny urzędniczo-administracyjno-państwowej. Wtedy sięga się po takie rozwiązania. No i zobacz, i w Polsce to się dzieje, no bo dzisiaj podejrzewam, że swój dowód osobisty, no może masz w portfelu, ale masz też w telefonie.
Jeszcze no ja nie mam.
Nie masz? A widzisz, a ja mam. Mam swój dowód osobisty w telefonie, moje prawo jazdy są w telefonie. Dzisiaj jak wsiadasz do samochodu, nie musisz mieć dowodu rejestracyjnego. To jest bardzo pozytywny sygnał, tak? Dzisiaj bardzo dużo rzeczy możesz załatwić przez internet, jeżeli chodzi o urzędy, no nie? Ale jak to jest, że ilość urzędników nam przerasta zamiast maleć, tego nie jestem w stanie zrozumieć i myślę, że najtęższe umysły nie byłyby w stanie zrozumieć. No ale kiedyś trzeba w to wierzyć, to się rozwiąże.
Jasne, to jest odpowiedź na moje pytanie, natomiast interesuje mnie odpowiedź na to samo pytanie, tylko gdzie jest ten opór oddolnie, ponieważ opowiedziałeś tutaj o tym, jak to ładnie ująłeś, hedonizmie urzędniczym. I pytanie jest takie, gdzie jest problem oddolny, ponieważ legislatorzy dają nam jakieś obwarowania, które nie pozwalają nam korzystać z kryptowalut, a jak myślisz, gdzie jest ten opór, który w masach społecznych się pojawia?
Ja myślę, że to nie jest opór. To nie jest opór, to jest po prostu strach przed nieznanym i bycie poddanym pewnej manipulacji. No, dzisiaj jak włączymy, nieważne czy telewizję publiczną, czy prywatną, komercyjną w Polsce, nie ma pozytywnego słowa na temat kryptowalut. Nawet jak ostatnio na jednej z komercyjnych stacji widziałem dyskusję na temat kryptowalut, zaraz po upadku FTX-a. nie zaproszono żadnego ze zwolenników ze świata kryptowalut. Tak? Wzięto specjalistów, którzy po prostu krytykowali kryptowaluty. A zatem mamy po prostu tą sytuację, że ci ludzie, którzy nie znają jeszcze bogactwa i możliwości tej technologii, są po pierwsze wprowadzani w błąd, po drugie boją się. Ale ostatecznie jednak, widzę to po statystykach na samej Kandze, każdego dnia przybywa coraz więcej ludzi. Dzień po dniu coraz więcej osób zaczyna się tym interesować. I nawet tutaj na Zbiro dzisiaj, jak mieliśmy prelekcję, rozmawialiśmy o kryptowalutach, później miałem kilka rozmów z osobami, które tutaj powiedziały, że pod wpływem wydarzeń, czy no właśnie prelekcji, które miały tutaj miejsce, zdecydują się na to, żeby tego swojego pierwszego bitcoina, w cudzysłowie, bo to pewnie będzie kawałek bitcoina, zdecydują się zakupić.
Jasne. Ostatnie pytanie podczas dzisiejszego wywiadu. Czy widzisz jakieś użyteczności bądź jakieś nurty, w które można inwestować w branżach fintech i blockchaina w najbliższym czasie?
Tak. To znaczy, to nawet nie jest kwestia tego, czy się z tym zgadzam, czy się nie zgadzam, ale widzę bardzo wyraźne trendy. Na pewno AI, czyli sztuczna inteligencja. No w tej chwili widzimy, że mamy szaleństwo. Mam swoje zdanie na temat sztucznej inteligencji, ale ludzie będą chcieli w to inwestować. Wszelkie tokeny i projekty związane ze sztuczną inteligencją na pewno będą miały swój hype. No i właśnie, byleby na hype się tylko nie skończyło. Druga rzecz to zdecentralizowane giełdy. Teraz jak rozpocznie się hossa kryptowalutowa, nie wiemy kiedy się zacznie, może zaczyna się dzisiaj, a może pod koniec tego roku, a może w przyszłym, no ale już jakby wszyscy na tą hossę czekamy, to w tej hossie właśnie tokeny i projekty DeFi'ów i zdecentralizowanych giełd to jest coś, co będzie wiodło prym. No bo właśnie, nie powiedzieliśmy tego w czasie tego wywiadu, ale odpowiedzią na upadające biznesy krypto nie są regulacje, tak jak próbuje nam się wmówić, tylko rozwijająca się technologia, która pozwala nam uniknąć regulacji i nie pozwolić do tego, żeby właściciele projektów, na przykład giełd zcentralizowanych, oszukiwali. Technologia jest tutaj rozwiązaniem. Zatem sztuczna inteligencja, DeFi, zdecentralizowane giełdy no i coś, na czym się znam bardzo słabo, ale wiem, że to również widzi prym, czyli gaming szeroko pojęty też ma szansę podczas tej hossy wystrzelić nie tylko aż na księżyc, ale myślę, że tam poza drogę mleczną.
Jasne. Myślę, że uzyskaliśmy odpowiedź na początkowo zadane pytanie, czy kryptowaluty zmienią nasz świat? Według nas tak. Ja Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję, Sławku.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia gdzieś tam w kolejnym odcinku.
Do zobaczenia.